Mamy przygotowane tablice z napisem Uwaga, polowanie.
Jerzy Zawada, prezes Wojskowego Koła Łowieckiego Bażant.
My postępujemy zgodnie z prawem, a ktoś robi bezprawnie i na złość.
My jako obrońcy zwierząt nie zgadzamy się w ogóle na polowanie na zwierzęta. Uważamy, że jest to niepotrzebna zupełnie jakaś zamierzchła tradycja, którą należałoby zmienić.
Gosia Rawa, organizacja Basta.
I chcemy pokazać, że nie zgadzamy się na to, że jesteśmy w stanie zaryzykować właśnie własnym życiem, wchodząc do lasu, pomimo tego, że jest polowanie, żeby może uratować kilka zwierząt. Według prawa w naszej obecności myśliwi nie powinni strzelać i taką mamy nadzieję.
Tutaj wzdłuż lasu, tą stroną, numery 3, 4, 5.
Dobra.
I myślę, że wrócić, ale nie, tu my pójdziemy przez szlak tutaj, także 3, 4, 5. Czyli ja mam do ciebie numer, czyli jak to tak, jesteśmy tak, w kontakcie. To. Prawdopodobnie tutaj niedaleko nas było słychać nagonkę.
Polowanie zostało przerwane pod względu bezpieczeństwa. My polujemy daleko od ścieżki. Polowanie z zabezpieczeniem było zgodnie z planem robione. I w tej chwili w związku z tym, że przerwaliście polowanie, no my kończymy tu polować. Możecie sobie chodzić, ale niemniej jednak poprosimy policję o interwencję, bo to jest wszystko zgodnie z prawem, zgodnie z wymogami. Także bardzo proszę. Stała tablica, uwaga, polowanie.
Pan ma zwracać uwagę na nasze bezpieczeństwo, jeżeli my tu spacerujemy.
Stała tablica, uwaga, polowanie. Informował chłopak, nie blokował. W chwili przyszliście, my nie broniliśmy wam wejść. Wyszliście.
Ja będę mówił za siebie.
Dobrze.
Jak ja tu przychodziłem, proszę pana, to pan z tabliczką dopiero wychodził przed chwilą. Także mi tu nikt nie mówi, żeby wchodzić.
No, proszę pana, no co pan?
Ja nazywam się Aspirantem Chacką, poprosiła o dokument, tak, jeżeli państwo macie.
To jeszcze bym chciała usłyszeć powód, dla którego jestem legitymowana.
No tak jak pan powiedział, tak?
Nie, ja chcę usłyszeć to od pani teraz.
Proszę państwa, mieliśmy tutaj interwencję zgłoszoną, dlatego spisujemy dwie strony.
Te relacje przygotował Łukasz Rabikowski. Było gorąco. Emocje opadły czy nie opadły? Za chwilę się przekonamy. W studiu w Szczecinie Łukasz Musiał, inicjatywa na rzecz zwierząt Basta. Witamy, dobry wieczór.
Serdecznie.
Bartosz Bukowski, rzecznik prasowy Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie. Witamy.
Witam, dobry wieczór.
I przy naszym telefonie Adam Wajrak, dziennikarz Gazety Wyborczej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pierwsze pytanie do Łukasza Musiała. Jak to jest? Spotkacie się jeszcze raz z myśliwymi nie na terenie Kołbaskowa, tylko w sądzie albo w prokuraturze? Już jakieś oficjalne zawiadomienia w waszą stronę zostały skierowane?
Nic takiego w naszą stronę nie zostało skierowane, tylko jakiś komentarz na Facebooku, który chyba wywołał taką burzę, że będzie sprawa do sądu i to chyba poszło dalej. No, czekamy na przebieg sprawy. Uważamy, że osoby spacerujące w lesie nie powinny trafiać do sądu. Tym bardziej, że jeden z naszych aktywistów wyniósł worek śmieci z lasu. Generalnie uważamy, że nic tam się nie działo takiego, za co można odpowiadać karnie, a nawet mandatem.
Panie Łukaszu, to był zorganizowany spacer czy zorganizowana akcja?
To był zorganizowany spacer, który na celu miał między innymi zablokowanie polowania, uniemożliwienie zabijania zwierząt. Z drugiej strony również sprzeciw wobec takich sytuacji, kiedy gmina oświadcza, że zamyka ścieżkę na przykład rowerową, ponieważ można na niej zginąć. Uważamy, że są inne sposoby, żeby ludzie byli bezpieczni. Uważamy, że każdy ma prawo chodzenia po lesie, kiedy chce, chyba że jest rzeczywiście pożar albo coś takiego, kiedy nie można tam być.
Tym bardziej, że niespełna tydzień temu znów doszło do tragicznego wypadku, jeśli chodzi o konsekwencje polowania. Bartosz Bukowski, rzecznik prasowy Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie. Proszę wyjaśnić, co się działo później, bo informacje, powiedziałbym, przebiegają dwutorowo. To jest tak, że myśliwi opuścili Kołbaskowo i udali się w inny rejon na polowanie, czy udali się tylko na ognisko? Co się wydarzyło?
Prowadzona została interwencja policji. Myśliwi, z racji tego, że na terenie pierwotnym, zaplanowanym do odstrzału, pojawiła się grupa aktywistów, teren ten został wyłączony z polowania. Przyjechaliśmy w zupełnie inne miejsce, na drugi koniec łowiska, tam gdzie w spokoju, z dala od kamer, z dala od mediów, z dala od osób postronnych, zagrażających bezpieczeństwu, mogliśmy kontynuować dalej polowanie.
Czyli rozumiem, tam polowanie się odbywało, padły strzały, bo z tego co widziałem na Facebooku, żadnej zwierzyny na zdjęciach państwo nie pokazaliście.
W dalszej części polowania nie padł ani jeden strzał.
Przenosimy się do gościa telefonicznego. Pan Fryderyk jest z nami. Dobry wieczór, witamy.
Dorwiszu, Dorwisz, kolego. Ja mam takie pytanko. W momencie, kiedy cała organizacja BASTA wkroczyła na linię myśliwi i polowanie, ja mam takie pytanie, kto w tej chwili zapłaci odszkodowanie na tym terenie?
Bardzo dziękujemy za to pytanie. Może jeszcze pan sprecyzuje, panie Fryderyku. Odszkodowanie za co?
Można?
Pewnie.
Ja rozumiem, że mamy zaplanowane terminy polowań i tak dalej, tylko że my to wykonujemy w pewnym... Mamy statutowe obowiązki nałożone przez państwo i tak dalej. Jestem ciekaw, kto zapłaci za ten dzień, gdzie mogliśmy wykonać polowanie, kto zapłaci odszkodowania rolnikom? Chciałem właśnie uzyskać od organizacji BASTA. Czy oni zapłacą? Czy może ktoś z ich sponsorów? Bo ja się domyślam, że to oni sami nie płacą pieniędzy za...
Panie Fryderyku, pan tego nie widzi, ale Łukasz Musiał z Inicjatywy na Rzecz Zwierząt BASTA, który jest w naszym studiu, tajemniczo się uśmiecha. Myślę, że jeśli te kwestie, jeśli ktokolwiek będzie rozstrzygał, to są to, ile sprawa rzeczywiście trafi do sądu.
Nie, ja jestem ciekaw, co teraz zapłaci.
Jeśli mogę się odnieść do
bardzo
do
proszę,
słów,
króciutko.
Tutaj słuchacza.
Bartosz Bukowski.
Dojaśnię, tak, bo no, zaczęliśmy tak jakby temat od drugiej strony... Przede wszystkim nie zaczął pan, po co się tu spotkaliśmy i może szerzej o łowiectwie powiemy później, mam nadzieję.
Po 21. Obiecuję.
Słuchaczowi tutaj chodzi o to, że powstają szkody łowieckie, a na chwilę obecną koła łowieckie są zobowiązane do wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną. W tym dniu zaplanowana została redukcja zwierzyny na tym terenie, między innymi dzików, które... Akurat w kole łowieckim Barzant, czy na terenie, na którym gospodaruje koło łowieckie Barzant, wyrządzają ogromne straty i tutaj są rekordowe odszkodowania na tym terenie. Ludzie z organizacji BASTA uniemożliwili w tym dniu ten odstrzał dzików, w związku z czym te szkody nie zostały zniwelowane. I o to właśnie słuchaczowi chodziło, także tutaj uśmiech na twarzy kolegi może...
Ale jak rozumiem, panie rzeczniku, jeśli sprawa znajdzie swój finał w sądzie, to i kwestie odszkodowania także się w tym kontekście pojawią. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy pana Fryderyka. Krótko pan Przemek z nami i przenosimy się do redaktora Adama Wajraka. Witamy panie Przemku.
Witam serdecznie.
Krótki komentarz poproszę.
Chciałbym zapytać pana z organizacji BASTA o to, czy zastanawiał się, sprowadzając tam całą grupę ludzi w to miejsce, gdzie odbywało się polowanie, że zaprosił ich tam po to, aby tak naprawdę narazić ich bezpieczeństwo. Bo bardzo dziwię się, że mówi o tym, że to był tylko spacer, to było tylko spotkanie, a w innych wypowiedziach, które można znaleźć w mediach, mówi wprost, że poszli tam wszyscy po to, aby tak naprawdę przeszkadzać myśliwym, aby żadne zwierzę nie ucierpiało. Na wstępie też w swojej wypowiedzi powiedział, że jest przeciwny zabijaniu jakichkolwiek zwierząt, że nie chciałby, żeby zwierzyna ginęła, więc zastanawiam się, dlaczego na przykład nie protestuje w hipermarketach przy lodówkach z mięsem, dlaczego tam nie widać aktywistów, a chodzi tylko tam, pojawia się tam, gdzie są myśliwi, gdzie są ludzie, którzy dbają o środowisko w przeciwieństwie do osób z organizacji BASTA, która tylko potrafi protestować i tak naprawdę wyciągać pieniądze.
Panie Przemku, bardzo dziękujemy za to pytanie. Pozwólmy się odnieść, bo naprawdę chciałbym, aby jeszcze przed 21 odniósł się do całej sprawy redaktor Adam Wajrak. To jest ważne pytanie, panie Łukaszu, ponieważ pojawiło się przecież zawiadomienie Urzędu Gminy Kołbaskowo o zamknięciu ścieżki związanej z planowanym polowaniem zbiorowym w obwodzie 121 rewir 10-16 i czytaliśmy, przebywanie na ścieżce rowerowej podczas polowania grozić może trwałym kalectwem lub śmiercią.
Ja może na początek sprostuję...
Więc był to ryzykowny spacer.
Tak, zaraz do tego dojdę. Na początek tylko szybko sprostuję, że BASTA jest inicjatywą oddolną, wolontariuszy. Nie pobieramy żadnych pieniędzy, nie mamy żadnych sponsorów. Jak widać, myśliwi, którzy tutaj wydzwaniają, nie wiedzą, czym się zajmujemy, ponieważ zajmujemy się szeroko pojętymi prawami zwierząt i również zajmujemy się zwierzętami, które są zabijane w rzeźniach, transportowane, czy norkami hodowanych na futra. Wszystkie te tematy na naszej stronie podczas naszych działań można zobaczyć i zobaczyć publikację również z naszego województwa. Jeżeli chodzi o sam spacer i ogłoszenie, że droga gminna została zamknięta, oprócz tego ogłoszenia również była informacja, że będą osoby mówiące, żeby nie wchodzić na teren polowania i na szlak Bielika, że będą widoczne informacje. Z tego, co było na miejscu, była mała kartka A4, której chyba nikt by nie zauważył, gdyby nie wiedział, czego ma szukać.
Ale też bądźmy, panie Łukaszu, sprawiedliwi. Te informacje pojawiły się w mediach, także te informacje, cały skan oficjalnego ostrzeżenia drukowały media, także Radio Szczecin. Obiecałem, że jeszcze w tej godzinie, musi mi pan na to pozwolić, panie Łukaszu, porozmawiamy z Adamem Wajrakiem, dziennikarzem Gazety Wyborczej. Panie redaktorze, całkiem niedawno, bo 19 sierpnia 2014 roku napisał pan tak: nie boję się lasu, w którym żyją żubry, niedźwiedzie, wilki, dziki i inne groźne zwierzęta. Boję się lasów, w których się poluje. Oceniając całą sytuację, dobrze zrobili aktywiści z Basty, blokując to polowanie, czy być może była to ryzykowna historia?
Znaczy, nie chcę oceniać akcji sprzeciwu obywatelskiego przeciwko rzeczom, które organizacje oceniają negatywnie. Ja też oceniam, znaczy muszę powiedzieć, że taki sposób polowania, czyli polowania zbiorowe, polowania z naganką, oceniam po prostu bardzo negatywnie i po prostu nie powinno być, bo przy nich jest bardzo dużo rannych zwierząt. Każdy, kto się posługuje choć trochę bronią, ja mam trochę z bronią do czynienia, wie, że po prostu strzał do ruchomego celu jest strzałem trudnym. I szczególnie do pędzonej, zestresowanych zwierząt. Przy takich polowaniach jest po prostu bardzo dużo podstrzałków. Panowie myśliwi wiedzą doskonale, że wykonywanie planu odstrzału mogą wykonywać w czasie polowań indywidualnych, mogą wykonywać w czasie polowań z ambon, które są znacznie bezpieczniejsze i tak dalej. I dla ludzi i po prostu nie są aż tak drastyczne dla zwierząt. Więc proszę zwrócić też uwagę, że ja się nie spotkałem się, żeby organizacje ekologiczne czy broniące przyrody blokowały wszystkie polowania. Organizacje ekologiczne blokują polowanie właśnie typu polowania zbiorowe, gdzie jest naprawdę bardzo dużo zwierząt rannych. I polowania dotyczące, tak jak tutaj jest w Puszczy Białowieskiej, w podobny sposób dotyczące rykowiska, które są kompletnym ekologicznym bezsensem, bo się zabija jelenie w trakcie okresu godowego, kiedy ich mięso się absolutnie do niczego nie nadaje. Więc no, co do bezpieczeństwa na polowaniach, to przypominam, że myśliwy nie może strzelać do nierozpoznanego celu. Tak stanowi prawo. Oczywiście z tym jest bardzo różnie, tak, bo chodzi po polskich lasach z bronią około 120 tysięcy ludzi, mają bardzo różne podejście do tej broni, od takiego bardzo dobrego po zupełnie nonszalanckie. I często takie wypadki zdarzają się właśnie przez nonszalanckie podejście do broni. Nie chcę tutaj mówić o tym ostatnim wypadku drastycznym, bo tu toczy się śledztwo, ale na przykład w poprzednim roku młody człowiek zginął siedząc na parkingu w samochodzie tylko dlatego, że myśliwy potknął się z załadowanym sztucerem. No, nikt nie chodzi z załadowanym sztucerem, no Boga, no. Więc trzeba być ostrożnym w lesie. I rzeczywiście prawda jest taka, że wszystkie groźne zwierzęta, żubry, wilki, niedźwiedzie, tak zwane groźne, w dużym cudzysłowie, zabiły w ciągu dziesięcioleci tylu ludzi, co myśliwi właśnie, strzelając do nierozpoznanego celu albo po prostu nieostrożnie posługując się z bronią. Inna sprawa, że głównie myśliwi zabijają swoich kolegów.
I tutaj stawiamy trzy kropki. Adam Wajrak, Bartosz Bukowski, Łukasz Musiał zostają z nami. Do dyskusji wracamy po 21:00. Przypomnę, w studiu Łukasz Musiał, Inicjatywa na Rzecz Zwierząt Basta. Jeszcze raz witamy. Serdecznie. Bartosz Bukowski, rzecznik prasowy Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie.
Dobry wieczór.
Przy telefonie Adam Wajrak, dziennikarz Gazety Wyborczej. Witamy jeszcze raz, dobry wieczór. Mam nadzieję, że za chwilę się usłyszymy. I jest z nami także pani Diana Piotrowska, rzecznik prasowy Polskiego Związku Łowieckiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór.
Gorąco zrobiło się na naszym Facebooku. Pierwszy wpis: mogli do Świnoujścia pojechać, postrzelać do dzików. Byłoby przyjemne, a przede wszystkim bardzo pożyteczne. Pan Karol: dlaczego państwo z Basta narzucają innym swój styl życia? Jak na razie polowania są legalne, zgodne z prawem, a myśliwy to nie przestępca. Pan Sebastian: to, że została zamknięta droga, to chyba znaczy, o, odpowiedzialności stron. Dyskusję przed 21 puentował redaktor Adam Wajrak. Do tych słów chciałby się odnieść Bartosz Bukowski. Bardzo proszę.
W nawiązaniu do rozmowy pana Adama odnośnie zakazania polowań zbiorowych zarzuca strzelanie do zwierząt w ruchu. Regulamin polowań nakłada restrykcyjne przepisy na myśliwego. On musi oddać strzał tylko w momencie, jeżeli będzie on skuteczny. On musi być przekonany o skuteczności swojego strzału. Dodatkowo na polowaniu zbiorowym zmniejszona została odległość, na jaką myśliwy może strzelać, w związku z czym to też gwarantuje większą skuteczność tego strzału. Na polowaniu zbiorowym mamy lepszą organizację, jest więcej kolegów do pomocy, jest więcej psów biorących udział w tym polowaniu. Można tą zwierzynę, która ewentualnie została postrzelona, szybciej, skuteczniej znaleźć, w związku z czym to wszystko przebiega sprawniej. Dodatkowo pan Adam powiedział, że mięso jeleni podczas rykowiska nie nadaje się do jedzenia. To jest totalna bzdura, której myślę, że dalej komentować nie trzeba. Natomiast odnośnie zarzutu, że jelenie podczas rykowiska są czy jedyny okres, do którego jedyny okres, kiedy strzela się do jeleni, to jest okres rykowiska. Zasady selekcji i odstrzałów samców zwierzyny płowej są tak restrykcyjne, że jest to jeden z nielicznych momentów, kiedy te zwierzęta wychodzą na otwartą przestrzeń i można im się dokładnie przyjrzeć, żeby nie popełnić tego błędu i nie odstrzelić jakiegoś osobnika, który nie powinien zostać odstrzelony. Także tutaj okres, w którym się na nie poluje, to jest jeden z najlepszych okresów. I odnośnie tego, tych słów, nikt nie chodzi z załadowanym sztucerem. Prawo łowieckie dopuszcza poruszanie się załadowaną bronią, zachowując szczególne środki bezpieczeństwa i myślę, że akurat w tamtym przypadku możemy mówić ewidentnie o zdarzeniu losowym.
Proszę jeszcze powiedzieć w kontekście pytania naszego słuchacza o potencjalne odszkodowanie. Jaki miał być efekt tego polowania?
Jaki miał być efekt tego polowania? Myśliwi, wykonując polowanie, mają za zadanie jeden cel. Zredukować liczbę zwierząt zgodnie z rocznym planem łowieckim, który został sporządzony w oparciu o wieloletnie plany łowieckie.
No tak, a w przypadku tego konkretnego polowania jakie były plany?
Priorytetowym planem na ten dzień było uczcić święto patrona myśliwych, świętego Huberta, i po to zostało zorganizowane właśnie w tym dniu, w taki sposób przebiegało, żeby myśliwi mogli się spotkać ze sobą i świętować. Generalnie akurat to konkretne polowanie było świątecznym polowaniem hubertowskim.
Panie Bartoszu, odpowiada pan dużymi, okrągłymi literami. Jakie były plany? Jakie zwierzęta miały zostać odstrzelone tego dnia? Jakie były plany? No bo gdyby chodziło o świętowanie, to rzeczywiście mogli się myśliwi spotkać przy ognisku i świętować Hubertusa.
Na ten dzień zaplanowane do odstrzału były głównie dziki, jeżeli o to pan konkretnie pyta.
Diana Piotrowska, rzecznik prasowa Polskiego Związku Łowieckiego. Pani rzecznik, pani wie, jakie były plany na ten dzień? Konkretne, jeśli chodzi o polowanie zbiorowe w obwodzie, przypomnę, 121 rewir 10-16.
Ja się mogę powiedzieć w ogóle o planach na polowanie. Myśliwi opierają się na planach wojennych, panie, to do siebie, że...
Pani rzecznik, za chwilę połączymy się po raz drugi, bo mamy bardzo fatalną jakość połączenia. Wydawcy już się łączą z panią po raz kolejny, a my przenosimy się do redaktora Adama Wajraka. No sporo, ale, jeśli mogę tak powiedzieć, miał Bartosz Bukowski w kontekście pańskiej wypowiedzi sprzed 21.
Słuchałem tylko część. No, powiem tylko tyle. No, każdy, kto, tak jak mówię, kto ma do czynienia z bronią, doskonale wie, że do celu nieruchomego albo wolno poruszającego się strzela się łatwiej można zmierzyć niż do celu ruchomego, jak jest w wypadku naganki pędzących zwierząt. No to po prostu to tyle w temacie. No po prostu każdy myśliwy wie, że zambony może łatwiej zmierzyć, łatwiej wycelować spokojniej, może podeprzeć broń i tak dalej, niż strzelanie z wolnej ręki w trakcie polowania zbiorowego. No nawet jeżeli ma jakąś podpórkę, to nie jest to, co strzelanie zambony, więc już nie mówię o tym, że naprawdę naprawdę jelenie zwyrkowiska, byki są tak śmierdzące, że jest też to mięso po prostu mało do czego naprawdę nadaje. I to też każdy myśliwy doskonale wie. I wiele kół łowieckich po prostu nie poluje w trakcie rykowiska, a polowanie na zwierzynę płową, na jelenie na byki trwa znacznie dłużej niż tylko sam okres rykowiska. I to też każdy myśliwy wie.
Więc Panie redaktorze, ale też myśliwi mają rację, mówiąc o tym, że działali zgodnie z prawem. Polowanie reguluje kwestia prawa łowieckiego i nowelizacja tegoż prawa.
Znaczy, mamy tutaj problem z dwoma historiami, gdzie się zderzają jakby dwie racje. To znaczy, ja oczywiście jestem sercem po stronie ekologów, natomiast prawda jest taka, że w tej chwili polskie prawodawstwo mówi tak, że i myśliwi mają prawo polować, i myśliwi mają, i ludzie mają prawo spacerować po lesie, tak? I to są dwa równorzędne, a nawet powiem tak, że prawo do spacerów po lesie jest gwarantowane ustawą o lasach. Nie ma tam zakazu związanego z polowaniami. I są wyroki sądowe. Ja mam taki wyrok tutaj w okolicy spod Hajnówki, kiedy przez miejscowe nadleśnictwo został oskarżony młody człowiek, że przeszkadzał w polowaniu. I sąd go uniewinnił, ponieważ powiedział, że takiego zakazu w polskim prawie nie ma. Natomiast też chcę powiedzieć, że wie pan, że sposoby polowań, okresy polowań i takie rzeczy się zmieniają. To nie jest jakaś rzecz dana raz na zawsze. Ja mam nadzieję, że polowań zbiorowych w Polsce wkrótce nie będzie albo będą bardzo ograniczone. Kiedyś było wolno polować na słonki wiosną, dziś już nie wolno, tak? Kiedyś dawno temu było wolno polować na głuszce cietrzewie, dziś już nie wolno. Kiedyś wolno było polować na wilki, dziś już nie wolno i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcemy zapobiegać stratom rolnym, to polujmy na dziki na polach. Zwierzęta się bardzo dobrze uczą tego, gdzie jest zagrożenie. I wie pan, no oczywiście można opowiadać, że polowanie w lesie na dziki służy no, jakiejś ich redukcji, ale no, wierzyłbym to, gdyby z drugiej strony ci sami myśliwi nie sypali jakichś potężnych ilości, nie wiem, kukurydzy i buraków pod ambonami. Więc naprawdę, to znaczy, proszę mi wierzyć, ja tu nie jestem jakimś strasznym radykałem tylko uważam, że zabijajmy zwierzęta w sposób taki, żeby im sprawić jak najmniej cierpienia. I zabijajmy je wtedy, kiedy naprawdę musimy.
Mam nadzieję, no właśnie, Diana Piotrowska. Teraz panią doskonale słychać. Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Łowieckiego. Bardzo prosimy.
Ja chciałam powiedzieć, że rozpatrujemy cały czas i koncentrujemy się na Kołbaskowie i na jednym konkretnym wydarzeniu, natomiast rozpatrzmy w ogóle działalność Polskiego Związku Łowieckiego troszeczkę szerzej. A mianowicie początek roku, wielka nagonka na myśliwych, że nie polują, nie strzelają, rolnicy narzekają, ogromne szkody, potężne straty dla gospodarki. Do tego mamy, przypominam, jeszcze ważniejszy problem w kraju niż Kołbaskowa, mianowicie afrykański pomór świń i chorobę, która, jeżeli przejdzie Wisłę, stworzy wielomiliardowe szkody dla gospodarki państwowej. I wtedy wszyscy zwrócili się do myśliwych: myśliwi, polujcie, strzelajcie. Minister rolnictwa nawet głośno krzyczał o potężnych ilościach dzików do odstrzału. I wtedy nie było nikogo. My zwróciliśmy się do ruchów ekologicznych o wsparcie, o to, żeby zatrzymały ten pęd w zabijaniu, bo to było już, powiem, do populacji gatunku tu nawet wchodziła. Żaden ruch ekologiczny nas tym nie wsparł. Żaden. Natomiast teraz, kiedy jest sytuacja w drugą stronę, to popatrzmy na myśliwych. Albo strzelajmy i strzelajmy dużo, a za chwilę nie strzelajmy w ogóle, bo powinny być zwierzęta na polach.
Pani rzecznik, ale jak słyszymy, redaktor Adam Wajrak mówi, że nie do końca ta sytuacja tak wyglądała.
A, nie do końca. To bardzo słucham pana Adama Wajraka, bo jest specjalistą chyba od ASF, tak?
To znaczy, chcę tylko powiedzieć, że nie mówmy oczywistych niepraw. To znaczy, był przeciw organizacji, bardzo wyraźny przeciwko i depopulacji dzików.
Nieprawda.
Ale pani rzecznik, nawet się pani wypowiadała w jednym artykule z Radosławem Ślusarczykiem z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Czy mam pani pokazać taki artykuł?
Tak, ale to była kwestia specustawy, w ogóle innego dokumentu, panie Adamie. Ja mówię
pani rzecznik, masa organizacji.
Chyba, że pan mnie poucza, gdzie ja się wypowiadam, ale to chyba...
Mówię, że pani nie zauważa, w jakim towarzystwie się pani wypowiada, bo w tym samym artykule, w wielu artykułach wypowiadała się pani wspólnie z Radosławem Ślusarczykiem, z pracowni na rzecz wszystkich istot. Była to dla mnie urocza sytuacja, gdzie myśliwi wspólnie z organizacjami ekologicznymi wypowiadali się jednym głosem przeciwko bezsensownym posunięciom rzeczywiście Ministerstwa Rolnictwa, tak? Natomiast nie może pani mówić, że tacy jesteście samotni i tutaj w ogóle nikt was nie wspiera.
Ale właśnie, panie Adamie, ja o tym mówię. Moja wypowiedź na temat jest o sporządzeniu odstrzału sanitarnego, a pan mówi dalej o tym, o czym ja, czyli o specustawie, innym dokumencie, gdzie ja przypominam, Polski Związek Łowiecki wyraził swoje negatywne stanowisko do zapisów, które pozwalają decyzją jednej osoby na odstrzał gatunków chronionych i na odstrzał w parkach narodowych. Ja przypominam, że to myśliwi sprzeciwili się temu. Ja nie mówię
o jakimś organizacji ekologicznych. Wiele organizacji ekologicznych sprzeciwiło się rozporządzeniu o okresach polowań, na przykład dla podlaskiego całorocznym odstrzale dzików. Wiele organizacji się sprzeciwiło.
Powiem panie Adamie, że z całym szacunkiem, natomiast jestem na wszystkich komisjach rolnictwa i środowiska sejmowych i nie słyszałam żadnego głosu ekologów. Natomiast to, że się pisze artykuły,
że panowie posłowie nie przetoczają, to ja pani przytoczę chociażby stanowisko Państwowej Rady Ochrony Przyrody, te poprzednie
A ja panu to aktualne może, bo aktualne popiera polskie modele.
Drodzy Państwo, muszę tu się pojawić jako rozjemca. Pani rzecznik, wróciłbym jednak do kwestii Kołbaskowa. Czy aktywiści z inicjatywy na rzecz...
A propos dzików i tego pomoru, bo pani Diana tutaj porusza bardzo ważną rzecz, to znaczy, żeby było jasne, to znaczy tutaj zapewne nie ma sprzeciwu. Myśliwym, jeśli chodzi o dziki, o ASF, zostały narzucone bezsensowne rozwiązania, które spowodują tylko rozprzestrzenianie się ASF-u, to znaczy gwałtowne polowania powodują to, że te zwierzęta się przemieszczają po prostu. I my mamy szybsze rozprzestrzenianie się ASF-u właśnie dzięki temu. Myśliwi byli przeciwni takiej metodzie. Rzeczywiście zgadza się, ale organizacje ekologiczne też.
Pani rzecznik, pytanie...
Przy tym dodam jeszcze, jeśli mogę, jedno zdanie. Wprowadzono w tym momencie takie zapisy prawne, które za nierealizację odstrzału w tym gatunku chronionych będą skutkowały nałożeniem kar finansowych na koła łowieckie. Więc proszę wziąć pod uwagę, że my też żyjemy w jakimś systemie, nie oderwanym widzimisię polujemy, tylko w jakimś systemie prawnym, gdzie na myśliwych leżą pewne obowiązki, które muszą realizować.
Pani rzecznik, i znów wracamy do kwestii odszkodowań. Te kwestie poruszył słuchacz przed 21. Czy to oznacza, że Polski Związek Łowiecki spotka się z aktywistami z inicjatywy na rzecz zwierząt Basta w sądzie, czy nie? Innymi słowy, kto to odszkodował? Zapłaci.
Ja w ogóle kwestię odszkodowań poruszył słuchacz, natomiast jeżeli chodzi o pozew sądowy, to tak, Polski Związek Łowiecki jest w trakcie przygotowania pozwu przeciwko grupie Basta.
A co będzie w tym wniosku, skoro redaktor Wajrak wspomina choćby prawo do chodzenia po lesie, co gwarantuje ustawa o lasach?
Proszę pana, ja, że powiem, liczę, że, znaczy wierzę, że Fundacja Basta chciałaby wiedzieć tak naprawdę, co będzie w pozwie, natomiast dla dobra całej sprawy i dla, że tak powiem, tutaj realizacji pewnego procedury, którą sobie tutaj założyliśmy, na tym etapie nie będziemy informować o tym, z jakiego tytułu będzie to pozew. Jest on w trakcie, gdyż sytuacja miała miejsce w sobotę, dzisiaj jest poniedziałek, przygotowujemy pozew, na pewno Fundacja Basta jako pierwsza dowie się, o co została pozwana.
Kiedy ten wniosek będzie gotowy?
Ta sprawa dla nas jest priorytetowa, więc prawnicy zajęli się niezwłocznie, więc tak naprawdę w niedługim czasie.
Łukasz Musiał, inicjatywa na rzecz zwierząt Basta, zatem przyjdzie wam się spotkać po raz drugi na nieco innym terenie niż teren leśny.
Już po ostatnich wydarzeniach na Zamku Książąt Pomorskich zostaliśmy wzywani o teoretycznie nielegalne zgromadzenie. Tutaj widać ponownie Polski Związek próbuje jakoś nas atakować. Nie wiem, czy pani wie w ogóle, jaka tam była sytuacja, ale po prostu osoby chodziły po lesie i nikt nie wszedł na pole pod lufy karabinów, a nic takiego nie miało miejsca. Był to spacer po lesie, który miał uniemożliwić zabijanie zwierząt. I nie wiem, na jakiej podstawie chce pani nas pozwać do sądu, także jesteśmy bardzo ciekawi i na pewno o tym jeszcze głośno będzie.
Będziemy mieli okazję o tym porozmawiać na sali sądowej, natomiast myślę, że teraz rozpatrywanie tego, czy pani państwo byli pod lufami, czy nie, jakie to były sytuacje, czy zagrożenia, czy nie, to spotkamy się w sądzie. Myślę, że słuchacze nie są zainteresowani rozstrzyganiem jakichś konkretnych, czy to było dwa kroki w prawo, czy w lewo. Ja myślę, że będziemy mieć jeszcze szansę i okazję o tym porozmawiać. Natomiast ja jeszcze raz nadmienię, polowanie w naszym kraju jest działalnością legalną.
Chodzenie po lesie również jest działalnością legalną.
Prawa, nie złamało prawa, realizowało swoje zadania tak jak powinno być realizowane. Powiem panu, że od ponad 50 lat na tym terenie organizowane są polowania i w całym kraju w ten weekend odbyło się kilka tysięcy polowań i tylko w Kołbaskowie był problem. Wie pan dlaczego? Ponieważ tak naprawdę nie problem był ze społeczeństwem, bo te polowania się odbywają, ludzie się dogadują, każdy realizuje swoje zadanie i każdy znajduje swoją przestrzeń publiczną. Po prostu państwo chcieli doprowadzić do konfliktu, państwo chcieli tutaj utrudnić to polowanie, bądź je uniemożliwić i państwo wywołali tę sytuację.
My, proszę pani, jesteśmy organizacją, która zajmuje się prawami zwierząt i chcieliśmy ocalić zwierzęta, które by zginęły tego dnia.
Uczęszczaną i na tej ścieżce nie ma znaczącego ruchu, więc myślę, że tutaj...
A skąd pani to wie, skoro pani jest z końca Polski, a tutaj w Kołbaskowie Zachodniopomorskim, blisko granicy, szlak
rowerowy? Ale tak jak panu powiedziałam, rozmawiałam z przedstawicielami wójta z gminą Kołbaskowo, która wyraźnie stwierdziła, ta ścieżka nie jest ścieżką uczęszczaną. Dzięki państwa obecności, państwa zebraniu, państwa organizacji pojawili się tam ludzie, natomiast przez ostatnich 50 lat tak naprawdę nie było nigdy konfliktu na tej płaszczyźnie.
Drodzy państwo, kwestia jest skomplikowana. Brakowało choćby informacji w języku niemieckim dla mieszkańców naszej zachodniej granicy. Myślę, że sąd będzie się tę kwestią...
Ja może powiem panu, jak wygląda prawo.
To króciutko, bo naprawdę musimy kończyć.
Zgodnie z prawem my nie mamy obowiązku tak naprawdę wywieszania kartek. Naszym obowiązkiem jest wysłanie informacji do gminy. Gmina chciała ostrzec tutaj, zwrócić uwagę na to, żeby nie budzić niepokoju. Chciała zrobić dobrze, tak jak wszyscy chcieliśmy.
Ale gmina nie ma prawa zamknąć ścieżki rowerowej dla ludzi.
Gmina wywiesiła tą kartkę. Polski Związek Łowiecki nie ma w kompetencjach swoich zamykanie ścieżek.
Dokładnie. I gmina też nie ma takiej kompetencji.
I nawet sobie takich
praw nie drodzy państwo, wszystkim nam zależy na tym, by nie dochodziło do takich sytuacji jak tej pod Wągrowcem chociażby, gdzie w wyniku postrzelenia zginął rowerzysta. Zatrzymano 21-letniego myśliwego. Sprawa jest wyjaśniana. Drodzy państwo, bardzo dziękuję za tę burzliwą dyskusję. Przy telefonach byli Adam Wajrak, dziennikarz Gazety Wyborczej, Diana Piotrowska, rzecznik prasowy Polskiego Związku Łowieckiego. Dziękujemy, pozdrawiamy.
Dziękuję.
A w studiu byli Łukasz Musiał, Inicjatywa na Rzecz Zwierząt Basta.
Dziękuję.
Był z nami także Bartosz Bukowski, rzecznik prasowy Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
A przed nami jeszcze jedna dyskusja.